To jest James Koch, nasz przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych. James jest duchownym wielopokoleniowym. To znaczy jego tato był pastorem, jego dziadek był pastorem i to z obu stron. Dziadkowie byli pastorami. Więc on wychowywał się właściwie pośród ludzi, którzy byli zaangażowani w służbę. I jak sam opowiada, widział wszystko, co ze służbą jest związane. Zarówno dobre, jak i złe strony. Sam przez wiele lat był liderem młodzieżowym. Pracował z młodzieżą i widział też bezpośrednio problemy, jakie mają młodzi ludzie w Stanach Zjednoczonych. Wtedy mieszkał na południu Kalifornii, teraz w centralnej Kalifornii, więc jak sobie wyobrażacie, tych problemów mogło się trochę nazbierać. Potem, jak był liderem młodzieżowym, postanowił studiować poradnictwo, a właściwie terapię małżeńską i rodzinną. Więc już jako dorosły człowiek poszedł na studia psychologiczne po to, żeby przygotować się do tego, jak pomagać ludziom. I później właśnie z takim doświadczeniem człowieka, który jest związany z Kościołem, człowieka, który pracował w Kościele, człowieka, który ma wiedzę terapeutyczną, zaczął studiować historię rodziny przymierza, to nazwa, albo rodziny patriarchów, rodziny Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jak sam mówi, a to jest fascynująca historia, bo to jest jedna z niewielu rodzin w Starym Testamencie, w całej Biblii, gdzie mamy przedstawioną historię kilku pokoleń i tego, jak ta historia się zmieniała. I mając tą swoją wiedzę, to swoje doświadczenie, zaczął zauważać w tej historii niesamowite rzeczy. Wiecie, kiedy my słyszymy Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, bo tak często Bóg się przedstawia w Starym Testamencie, myślimy sobie najczęściej, że Bóg wybrał to imię dlatego, żeby w jakiś sposób oddać cześć Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, prawda? Gdyby oni stanęli gdzieś pośród nas, Abraham, Izaak i Jakub, to wszyscy byśmy się jakoś wyprostowali, wciągnęli brzuchy, żeby jakoś przy nich dobrze wyglądać. Nie? W liście do Hebrajczyków oni są postawieni bardzo wysoko, jako bohaterowie wiary, jako ci, którzy mieli wiarę i Bóg ich za to pochwalił. Ale kiedy patrzymy na nich w Księdze Rodzaju, na całą historię, to okazuje się, że to są ludzie zaskakująco współcześni i zaskakująco podobni do nas. Że wbrew pozorom nie są wcale aż takimi herosami, może nie we wszystkim są herosami. I kiedy popatrzeć na ich całe życie, okazuje się, że to byli bardzo skomplikowani ludzie. Nie będziemy teraz przez najbliższe dwa dni tak bardzo mówić o nich jako o bohaterach wiary, ale jako o mężach, jako o ojcach, jako o synach, jako o braciach. O nich i także o ich małżonkach, o całych rodzinach. I zapewniam was, to jest w pewnym sensie wstrząsający materiał. Przedstawiam Jima Kocha, którego widzieliście wcześniej, żeby było jasne, że to nie jest coś, do czego ja sam doszedłem studiując Pismo Święte. Tłumaczyłem ten materiał wiele razy, kiedy Jim był w Polsce i tak samo wiele rozmów odbyliśmy i Jim zachęca wręcz do tego, żeby się dzielić, więc korzystając z jego zachęty kilka razy już w Polsce go też prezentowałem w różny sposób. I przez najbliższe 4 takie spotkania, jedno dzisiaj, 2 jutro i ostatnie w niedzielę, będziemy właśnie zgłębiać historię rodziny przymierza. Abrahama, Izaaka, Jakuba. Nie wiem, jakie macie mniemanie o Abrahamie, ale powiem wam, co dzisiaj spróbuję zrobić. Spróbuję wam go zabrać, ściągnąć z piedestału i właściwie rozwalić. Pokazać, jak bardzo był złamanym człowiekiem, jak bardzo był zagubionym w tym, co robił i jak bardzo potrzebował Boga i jak niesamowitą rzeczą Bóg, jakie niesamowite rzeczy Bóg czyni w jego życiu. I dopiero takiego poszarpanego, pokruszonego, połamanego i skrojonego przez Boga spróbuję wam go dzisiaj oddać po jakichś 70-80 minutach. Okay? Więc na początku możecie być zaskoczeni. Jeżeli bardzo się przywiązaliście do Abrahama na piedestale jako bohatera wiary, to możecie być nawet rozgniewani tym, co będę wam mówił. Ale zachęcam was, ja będę wyświetlał bardzo dużo tekstów biblijnych, możecie sprawdzać, czytać w swoich Bibliach, później przeczytać całą historię jeszcze raz. To wszystko tam jest. I jeżeli na to popatrzeć uważnie, okazuje się, że on by mógł siedzieć pośród nas, pośród ludzi, którzy mają najbardziej zagmatwane historie rodzinne. Dzisiaj będziemy mówili głównie o małżeństwie, dlatego że historia Abrahama i Sary dotyczy przede wszystkim małżeństwa. A tak jak patrzę na was, widzę, że część z was do małżeństwa się dopiero przygotowuje. I zapewniam was, kiedy przejdziemy do kolejnych pokoleń, kiedy będziemy mówili o Izaaku, kiedy będziemy mówili szczególnie o Jakubie, Ezawie, a już o dzieciach Jakuba zupełnie, to zobaczycie, jak bardzo ta historia przemawia również do młodych ludzi w naszych czasach. To wszystko jest w całej tej historii i tak naprawdę jedynym pozytywnym bohaterem tej historii jest Bóg we wszystkim. Historia Abrahama, najczęściej myślimy, że zaczęła się w Ur Chaldejskim, prawda? Bóg powołał Abrahama z Ur Chaldejskiego, ale tak naprawdę ta historia zaczyna się troszeczkę inaczej. Z Ur Chaldejskiego wyszła cała rodzina. Terach był ojcem Abrahama, Nachora i Harana. Terach miał 3 synów. I kiedy jeden z jego synów, Haran, zmarł, prawdopodobnie wziął całą swoją rodzinę i postanowił pójść do Kanaanu, jak czytamy w 11 rozdziale Księgi Rodzaju. Mieli iść do Kanaanu, ale tak naprawdę zatrzymali się w połowie drogi. Ur Chaldejskie znajduje się w dzisiejszym Iraku i prawdopodobnie poruszając się wzdłuż Eufratu, tej wielkiej rzeki na Bliskim Wschodzie, dotarli w jej górny bieg i zatrzymali się w takiej bardzo żyznej dolinie, która znajduje się na terenie prawdopodobnie dzisiejszej Syrii, o ile dobrze pamiętam. I tam się osiedlili. Terach nigdy nie dotarł do Kanaanu, chociaż jak czytamy właśnie w tym fragmencie, to był jego zamiar. Ale zabrał sobą całą rodzinę i tam poszli. I to właśnie w Haranie znajdujemy powołanie Abrahama, od którego cała historia się zaczyna. Dla wielu ludzi tak naprawdę historia biblijna zaczyna się od 12 rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie od pierwszego wersetu czytamy, że Bóg zawołał do Abrahama, czy powiedział do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Bóg zwraca się do Abrahama. Nie wiemy wcześniej, czy Abraham miał jakiekolwiek doświadczenia z Bogiem, ale Bóg zwraca się do niego i Abraham robi niesamowitą rzecz. Bo on, mając tylko Boże Słowo, postanawia wyruszyć i postanawia rzeczywiście zostawić swojego ojca. Ojca, który opakuje już stratę jednego syna. Nie wiemy nic więcej o jego matce, nie wiemy, jaka była sytuacja rodzinna. Zostawia ich i wychodzi. Wychodzi stamtąd. Chociaż, jak patrzymy na to, nie wychodzi zupełnie sam. Nie zostawia zupełnie wszystkiego. Czytamy, że zabrał z sobą Lota. Zrobił tak, jak mu rozkazał Pan. Opuszcza swojego ojca, opuszcza ten dom, w którym się wychował i w którym mieszkał później przez jakiś czas, ale zabiera z sobą Lota i zabiera też Saraj oczywiście, swoją żonę, i cały dobytek, którego się dorobili, i całą służbę, którą nabyli w Haranie. Nie? Zabiera wszystko, co mógł zabrać. Zabiera wszystko, co było dla niego dostępne. I to jest taka ciekawa rzecz, bo to jest taki pierwszy rys Abrahama, który będziemy widzieli w całej tej historii. Abraham, gdzie tylko może, stara się zabezpieczyć. Stara się zabezpieczyć tak, żeby sobie poradzić w każdej najtrudniejszej sytuacji. Jasne, że bierze z sobą swoją żonę, swoją własną rodzinę, ale Lot nie był, wiecie, jakimś małym chłopcem, który biegał i tam trzeba było się nim zająć. Lot był już dorosłym człowiekiem i prawdopodobnie był bardzo ważnym dla Abrahama jako jego sprzymierzeniec, jako ktoś bliski. I zabierają z sobą cały dobytek, całą służbę, więc tak naprawdę to nie jest Abraham plus Saraj plus Lot i w trójkę gdzieś tam przez pustynię, ale to była potężna prawdopodobnie karawana ludzi, która wyszła idąc za Abrahamem. Zabrał z sobą wszystkich, których mógł wziąć. I wyruszyli do ziemi kananejskiej i tam dotarli. Wcześniej byli w Haranie i teraz doszli tam, dokąd początkowo miał dojść jego ojciec, zamierzał dojść jego ojciec w Terach. I zatrzymali się, czytamy, w Sychem i tam po raz pierwszy Abraham zbudował ołtarz Bogu. Później z Sychem przyszedł dalej do Betel, który też pewnie znacie z historii biblijnej, i tam zbudował drugi ołtarz Bogu. Abraham zaczyna w niesamowity sposób. Idzie na Boże wezwanie, nie wiedząc dokąd idzie, jak czytam liście do Hebrajczyków, i kiedy przychodzi na miejsce, swoje pierwsze rzeczy, jakie robi, to daje Bogu chwałę za to, że Bóg go przeprowadził, i jak w pewnym sensie dedykuje swoje życie w tamtej nowej ziemi temu, żeby Bogu służyć, żeby Boga uwielbiać. I tam Bóg ponawia swoją obietnicę, ponawia swoją przysięgę. Ukazał się Abrahamowi i powiedział: ziemię tę, ta, która cię otacza, dam potomstwu twemu. I tam zbudował Abraham ołtarz Panu, któremu się ukazał. Wyruszył do góry na sud Betel i tam rozbił swój namiot i tam zbudował ołtarz i wzywał imienia Pana. Te dwa elementy, ziemia i potomstwo, będą bardzo ważne w całym życiu Abrahama i wiele rzeczy wokół tego się będzie toczyć. Ale Abraham nie znalazł sobie miejsca. Bardzo długo nie znalazł sobie miejsca. Bardzo długo nie miał własnej ziemi, mimo iż Bóg obiecał mu takie rzeczy. Przemieszczał się z jednego miejsca na drugie, żyjąc w namiotach, tam, gdzie go pewnie przyjmowali, tam, gdzie mógł znaleźć jakąś przychylność ludzką. I aż pewnego dnia stało się coś bardzo, no może nie pewnego dnia, bo to był raczej sezon, uświadomił sobie trudną rzecz, że ta ziemia, która miała być błogosławieństwem, która miała być swoistym rajem, niemalże ziemią obiecaną, zanim jeszcze tak była nazywana, wcale taką nie jest. Nie ma swojego miejsca, niechętnie go aż tak bardzo przyjmują i nastał głód. Czytamy, że w tej ziemi, w ziemi obiecanej, nastał głód. W tej ziemi, do której wysłał Bóg, nagle ta ziemia, zamiast być żyzną, zamiast być błogosławieństwem, tak naprawdę jest ziemią, w której trudno jest przeżyć. I co wtedy robi Abraham? Abraham postanawia iść dalej, do Egiptu. Postanawia wyjść z ziemi obiecanej, do miejsca, w którym będzie mu łatwiej znaleźć środki do życia. Będzie mu łatwiej przeżyć. Dlaczego do Egiptu? Prawdopodobnie dlatego, że ponieważ Abraham wychował się nad wielką rzeką, nad Eufratem, najpierw Ur Chaldejskim, później w pobliżu Haranu, wiedział, że nawet jeżeli jest susza, nawet jeżeli jest głód, ci, którzy mieszkają w pobliżu wielkiej rzeki, przeżyją. Ci, którzy mają dostęp do wody i do terenu, które ta rzeka nawadnia, nie będą musieli martwić się, że będzie im głodno. A jak pamiętacie, albo powinniście pamiętać z lekcji geografii, akurat w Egipcie mają taką jedną wielką rzekę. Rzekę, dzięki której cała ta cywilizacja powstała. Więc Abraham, wiedząc albo słysząc, postanawia iść, wrócić do tego, co wiedział, co w przeszłości zapewniało mu przeżycie. Okay? Jeżeli nie wiesz, jak sobie poradzić, znajdź miejsce, w którym jest rzeka, w którym są dowiedzione sposoby tego, że można przeżyć. I postanawia iść do Egiptu, żeby tam się schronić, żeby tam przetrwać głód. Problem jest w tym, jak zdaję sobie sprawę, że idąc do Egiptu z Saraj swoją żoną i z tego, co prawdopodobnie słyszał o Egipcjanach, wie, że to może spowodować problemy. I czytamy właśnie o tym w Księdze Rodzaju. A gdy się zbliżał do Egiptu, rzekł do żony swojej Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. To brzmi jak fajny komplement, prawda? Ale jak mąż będzie do was mówił w ten sposób, jak gdzieś idziecie i nagle zaczyna mówić: a wiem, że ty jesteś piękną kobietą, ale, to znaczy, że to wcale komplement nie jest. Bo tak naprawdę Abraham odwraca to. Wiem, że jesteś piękną kobietą i to jest problem. Okay? Dlatego, że jesteś piękną kobietą, jak ci Egipcjanie cię zobaczą, to powiedzą sobie: to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie pozostawią przy życiu. Jesteś piękną kobietą i dlatego mamy problem. To twoja wina. Okay? My z Melą czasami się tak przekomarzamy, albo nawet już to jest więcej niż przekomarzanie. Doszliśmy do wniosku, że jedną z ważnych funkcji małżeństwa jest to, żeby mieć na kogo zwalać winę. Okay? Bo póki człowiek żyje sam, to właściwie wszystko spada na niego. Jak się już ma żonę lub męża, to zawsze można zwalić na drugą osobę, że to ona coś przestawiła, że to ona coś zgubiła, że to ona czegoś nie zrobiła. I Abraham dokładnie tak postępuje. Okay? Idą do Egiptu, chociaż to była jego decyzja, on mówi: a teraz będziemy mieli przez ciebie problemy. Bo ty jesteś piękna. I ponieważ to jest twoja wina, ponieważ to jest twój problem, to ty będziesz musiała zrobić coś, żeby ten problem rozwiązać. Musisz mówić więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie, ja bym dzięki tobie pozostał przy życiu. Abraham, wielki mąż, wielki bohater wiary, stając w obliczu zagrożenia, chowa się za swoją żoną. Popatrzcie na te słowa dobrze, co tu jest powiedziane. On mówi: twoim obowiązkiem jest mnie chronić. Twoim obowiązkiem jest to, żebyś ty dbała o moje bezpieczeństwo. Twoim obowiązkiem jest to, żebyś ty zabiegała o mnie. Okay? Przywykliśmy do tego myśleć, że to mężczyzna powinien być odpowiedzialny za swoją rodzinę. Abraham mówi: nie, to ty masz teraz o mnie zadbać. Okay? Ziemi obiecane nie powiodło nam się tak bardzo, więc idziemy teraz do Egiptu i to teraz ty będziesz odpowiedzialna za to, żeby moje życie było bezpieczne, żeby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i żebym ja dzięki tobie pozostał przy życiu. To nie było małżeństwo, w którym oni byli partnerami, w którym oni byli dla siebie dopełnieniem. Nie wiadomo, jak było wcześniej, ale ta pierwsza wypowiedź, która mówi o dynamice ich małżeństwa, pokazuje, że w tym małżeństwie rolą Saraj, rolą żony Abrahama, było dbać o niego. Nawet kosztem jej zdrowia, nawet kosztem jej życia, nawet kosztem jej przyszłości. I w pewnym sensie to ukazuje niesamowitą rzecz związaną w ogóle z dynamiką ludzkich małżeństw. Wiecie, jedną z podstawowych rzeczy, jaka tak naprawdę dotyka nas w małżeństwach i staje się przyczyną problemów małżeńskich, jest strach. Bo my się boimy tego, co będzie z naszym życiem. I kiedy związujemy się z drugą osobą, najczęściej myślimy, że jest to z miłości. Na początku rzeczywiście to jest z miłości, ale jednocześnie w tej miłości jest wiele strachu. Póki nie mamy małżonka, to się boimy, czy go znajdziemy. Czy znajdziemy żonę, czy znajdziemy męża. Kiedy go już mamy, to zastanawiamy się, jak z nim wytrzymać, jak z nim żyć, jak go nie stracić, co będzie dalej. W naszych relacjach, bez względu na to, jak bardzo się kochamy, jest wiele strachu. I tak naprawdę ten strach pojawił się już na samym początku. Jeżeli się cofniemy na początek Księgi Rodzaju i zobaczycie te słowa, które Bóg wypowiedział do Adama i do Ewy, kiedy zgrzeszyli i kiedy w związku z tym zmieniła się ich cała relacja z Bogiem, z sobą i wobec stworzenia, tak naprawdę to właśnie wtedy pojawił się strach. I w przypadku mężczyzny i kobiety ten strach troszeczkę inny wymiar ma, dominujący w tej relacji. Mężczyzna, Adam, usłyszał od Boga: przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego, ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem płonnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Przekleństwem mężczyzny było to, że teraz musiał w mozole walczyć o przeżycie. I to jest taka główna dynamika strachu, jaki my odczuwamy. Że my sobie nie poradzimy. Że my sobie nie poradzimy z tą ziemią, którą mamy uprawiać, chociaż niewielu z nas już pracuje na roli. Że nie zdobędziemy takiej pracy, jak trzeba, że nie będziemy mieli tyle pieniędzy, ile trzeba, że nie dowiedziemy innym, jakimi jesteśmy przedsiębiorczymi, jak bardzo jesteśmy męskimi, że się okaże, że jesteśmy gdzieś przegranymi, że nie poradzimy sobie z życiem. Zapewnieniem życia sobie samym, zapewnieniem życia swoim bliskim, naszej żonie, naszym dzieciom i tak dalej. Gdybyście porozmawiali szczerze z mężczyznami, z ojcami, z braćmi, to by się okazało, że to jest właściwie strach, który towarzyszy każdemu z nas. Kiedy tak patrzymy na to, co się dzieje, tak jak teraz jest czas kryzysu, często właśnie to czujemy. Czy my sobie poradzimy? Jak my sobie poradzimy? Jak poradzimy sobie z tymi, którzy są od nas zależni? W przypadku kobiet to przekleństwo wyglądało trochę inaczej. Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. To nie chodzi o to, że kobieta będzie tak bardzo pragnąć mężczyzny, że będzie blała na jego widok. Okay? Jak popatrzymy w ten tekst hebrajski, tak naprawdę chodzi tutaj bardziej, że będziesz chciała panować nad mężczyzną. Ale w rzeczywistości to on raczej będzie panował nad tobą, bo jest silniejszy. Okay? Kobieta również się obawia o swoją przyszłość, ale ponieważ fizycznie, przynajmniej w tamtej kulturze i często nawet w naszej, nasza kultura też preferuje mężczyzn. Mężczyźni zarabiają więcej, chociaż to się zmienia, wciąż jeszcze łatwiej jest w życiu być mężczyzną w Polsce czy w krajach zachodnich niż kobietą. I dlatego też przez wiele set lat kobiety były zależne od mężczyzn. A jeżeli były zależne od mężczyzn, to tak naprawdę ich bezpieczeństwo, ich przetrwanie zależało od tego, czy będą w stanie tego mężczyznę przy sobie zatrzymać. I dla wielu kobiet główną właśnie obawą było to znalezienie męża i wytrwanie przy mężu. No i szczególnie w tamtych czasach jedną z podstawowych rzeczy było danie swojemu mężowi dziecka, potomka, najlepiej potomka męskiego, bo to wtedy świadczyło o tym, że jesteś błogosławioną kobietą. Jeżeli nie miałaś dzieci, jeżeli nie mogłaś dać mężowi dziecka, to wtedy w tamtej kulturze taka kobieta była stawiana niżej. I ona również w związku z tym boi się o swoją relację, chociaż ta relacja, ten strach ma bardziej charakter relacyjny. Związany jest z tym, jak wygląda relacja między nimi. Bo od tej relacji jest uzależnione jej przeżycie. I tak naprawdę w tym negatywną siłą, która często napędza nasze związki, jest strach. To się niewiele zmieniło. Nie żyjemy sobie w Bliskim Wschodzie jak oni, ale tak naprawdę i mężczyźni, i kobiety, my często się boimy. I teraz ten strach powoduje, że robimy różne głupie rzeczy. Jak zobaczymy, ten strach sporo namieszał w życiu Abrahama i właściwie wszystkich osób w tej historii. Abraham miał rację, że się bał. Nie wiem, czy znał Egipcjan, czy słyszał o nich, ale naprawdę przewidywał dobrze. Gdy przybyli do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli, że ta kobieta, Saraj, była bardzo piękna. I gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją przed Faraonem. Wiecie, Faraonem być to była fajna sprawa, bo Faraon mógł mieć wszystko. Jedną z tych rzeczy było wszystko to, że mógł mieć również harem. Jeżeli była jakaś kobieta niezamężna, to miał prawo ją włączyć do swojego haremu. Więc kiedy usłyszał jakiejś pięknej cudzoziemce, która przybyła, która nie była zamężna, bo Abraham kazał się przedstawić jako siostrze, jako krewnej, zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. I to jest niesamowita rzecz, bo wiecie, co się okazuje? Że Abraham dzięki temu sporo zarobił. W dzisiejszych czasach jest taka tragedia, że rodziny, które są na skraju przeżycia, mają bardzo wielkie długi. Czasami ludzie decydują się na drastyczne kroki. I czasami kobiety, nawet za namową swoich mężczyzn, decydują się na to, żeby sprzedawać swoje ciało, żeby uprawiać prostytucję. Popatrzcie na to z tej perspektywy. Chociaż to nie była dokładnie ta sama sytuacja, Abraham był gotów wyrzec się swojej żony i jeszcze na tym zarobił. Bardzo dużo. Ze względu na nią Faraon wyświadcza Abrahamowi dobrodziejstwo, także miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy. Wiecie, co było najbardziej niesamowite w tej sytuacji? Że to nie tylko Saraj musiała kłamać. Pamiętacie, kto wyszedł z Haranu? Wyszedł Abraham, Lot, Saraj, cała służba, którą tam mieli. Prawdopodobnie było to kilkaset osób. Wystarczyło, żeby jedno z nich się wygadało. A wtedy cała sprawa wyszłaby na jaw. Okay? I teraz tak, tutaj Faraon przysyła coraz większe dary, coraz większe stada, coraz większe bogactwa i ci służący Abrahama musieli wiedzieć, z jakiego powodu jest. No nie, bo Saraj nagle nie ma, Saraj jest gdzieś tam w pałacu Faraona, a oni dostają coraz więcej pracy do wykonania, coraz więcej zwierząt do oporządzenia i wszyscy musieli kłamać. Wszyscy musieli utrzymać w tajemnicy, kim naprawdę jest Saraj. Okay? Ze względu na Abrahama, przepraszam, na Abrama wtedy jeszcze, ze względu na jego strach, wszyscy wokół niego musieli żyć w kłamstwie. Wszyscy z wyjątkiem Boga. Kiedy wszyscy mówili, że Saraj była tylko siostrą, krewną Abrama, Bóg od samego początku mówi wprost, no nie, ona jest twoją żoną. Ty możesz sobie odkładać ją na bok, ty możesz traktować ją jako kogoś innego, ale przede mną ona zawsze jest i będzie twoją żoną. Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Nie siostry, nie krewnej, ale z powodu żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł do niego, cóżeś mi uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest twoją żoną? Okay? To Faraon konfrontuje Abrama. Nie Abram staje w obronie swojej żony przed pożądliwością, przed nie wiem, przemocą ze strony Egipcjan, ale to Faraon musi brać Abrama na dywanik i mówiąc mu, coś ty zrobił, przecież to jest twoja żona. Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą twoją, także ja wziąłem ją sobie za żonę. To jest twoja żona, weź ją i idź stąd. I później rozkazał swoim sługom, aby wyprowadzili Abrama i jego żonę i zatrzymali wszystko, co im wcześniej dał. To jest niesamowity obraz, bo w sytuacji, kiedy Abram porzuca swoją żonę, bo tak naprawdę się stało, okay? Pomyślcie o tym, my znamy tę historię do końca, ale gdybyśmy byli tam i wtedy, Saraj została wzięta do Faraona, Abram dostał za nią niezły posag. I jak myślicie, z jego perspektywy ta historia miała się potoczyć? Doczekać do końca głodu, zabrać wszystko, co miał i wrócić do ziemi obiecanej albo gdzie indziej. I Saraj się na to zgodziła. Nie wiem, czy miała coś do powiedzenia, nie wiem, jak wyglądała ta relacja między nimi, ale tak to zostało ustawione. I gdyby nie Bóg, który zaingerował w obronie Saraj, w obronie żony Abrama, być może ta historia, prawie na pewno ta historia wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale Bóg zaingerował, będzie to robił jeszcze nie jeden raz. Wtedy, kiedy mężczyzna lekceważy, wtedy, kiedy mężczyzna zaniedbuje, wtedy, kiedy mężczyzna porzuca swoją żonę, kiedy Abraham porzuca Saraj, Bóg staje w jej obronie i to Bóg bierze na siebie rolę obrońcy tego, który dba o nią, to, co powinien robić jej mąż, w tym wypadku Abraham. Wracają do ziemi obiecanej, wracają do Palestyny, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, i tam znowu się osiedlają. Okay? Tym razem nie tylko już głód za nimi, ale też mają wiele większy dobytek. Jakby cała ta historia gdzieś tam zostaje z tyłu, a jak się przekonamy, albo może pamiętacie, to wcale nie był taki pojedynczy wypadek. Teraz problemem jest co innego. Problemem jest to, że tak bardzo się wzbogacili i Abraham, i Lot, i wszyscy inni, że nagle nie mogą się utrzymać wszyscy razem. Okay? Abraham i Lot to byli dwaj najważniejsi mężczyźni w tej rodzinie. Każdy z nich miał już potężne stada i kiedy próbowali te razem stada wypasać, okazało się, że nie ma wystarczającej ilości pastwisk dla niego. I słudzy Lota z słudzami Abrahama zaczynali się kłócić, zaczynali walczyć z sobą. I Abraham robi niesamowitą rzecz. Bo Abraham, ten, który był gotów porzucić swoją żonę, okazuje się bardzo szczodry wobec mężczyzny. Hej? Kobieta, najbliższa kobieta w jego życiu nie liczyła się tak bardzo, ale bratanek jest dla niego bardzo ważny i mówi, słuchaj, podzielmy się tym krajem i wiesz co, ty wybieraj pierwszy. Nie, ten przysłowiowy jest, mamy tort przed sobą, ty pokrój go tak jak chcesz i ty bierz ten kawałek, który ja chcesz, ja wezmę drugi. Bardzo szczodrze postąpił. Jeżeli ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Jeżeli ty wybierzesz północ, ja zostanę na południu. Albo odwrotnie. Ty wybieraj tę ziemię, która bardziej ci się podoba. I Lot wybiera. Pamiętacie, Lot wybrał sobie okolice Sodomy i Gomory, bo były bardzo ładne. I Abraham się na to zgodził. Okay? Niesamowita różnica. Tutaj zostawia swoją żonę, a tutaj podnosi niemalże na piedestał swojego bratanka. Ona jest kobietą, on jest mężczyzną. I to będzie się powtarzało. Lot był dla niego wielokrotnie ważniejszy niż Saraj. I później, kiedy Lot odchodzi od niego, kiedy problem zostaje zażegnany, Abram traci sprzymierzeńca. Abram traci tego, który był w pewnym sensie jego podparciem, być może nawet jego nadzieją na przetrwanie w tej ziemi. I Bóg znowu przychodzi do niego. Po raz trzeci składa mu obietnicę tego, że życie Abrama nie jest w jakikolwiek sposób zagrożone. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ, na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twojemu na wieki. Abraham oddał dowolną część Lotowi, ale Bóg mówi, nieważne, co Lot wziął, to wszystko będzie należało, może nawet nie do ciebie, ale na pewno do twoich potomków. Nie tylko to, co widzisz, ale coś, co będzie nawet jeszcze dalej. Ta ziemia będzie należała do twojego potomstwa. Tylko Abraham nie ma w ogóle żadnego aktu własności tej ziemi, wciąż jest przybyszem. Po drugie, nie ma żadnego potomstwa. To jest problem, z którym będzie cały czas się borykał. Bo on jest tam cały czas przechodnie, w namiotach musi mieszkać, nie? Wykupywać sobie pokoje gościnne w agroturystyce, jakkolwiek by to nazwać. I nie ma dziecka. Nie ma nikogo, kto mógł być jego potomstwem. Popatrzcie na to, jak musiała brzmiać ta obietnica. Bóg po raz trzeci obiecuje mu niesamowitą rzecz i ciągle nic się nie dzieje. Nie został wielkim posiadaczem ziemskim i nie ma wcale wielu dzieci. Później jest historia z Lotem. Też niesamowita, bo to królowie, może bardziej tacy lokalni władcy, którzy żyli w tamtych okolicach, napadli na mieszkańców Sodomy i Gomory, porwali ich w ramach łupów wojennych i czytamy, że uprowadzili też Lota razem z jego rodziną. A zabrali też Lota, bratanka Abrama, jego dobytek i odeszli. Mieszkał bowiem Lot w Sodomie. I jeden z uchodźców, jeden z uciekinierów przyszedł o tym do Abrahama, który był wtedy w okolicach zagajnika, do którego należał do niejakiego Mamre. Ta Dąbrowa Amoryty imieniem Mamre, ten Mamre to był człowiek, a nie nazwa miejsca, a brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama. Kiedy Lota nie było, Abram znalazł sobie innych sprzymierzeńców, tych, którzy mieli mu zapewnić bezpieczeństwo. I to byli trzej ludzie z tamtych okolic, trzej bracia, którzy mogli go wspierać, trzej potężni mężczyźni. I gdy Abramowi doniesiono, że Lot jest w niebezpieczeństwie, popatrzcie, co on robi. Rzuca wszystko, bierze z sobą wszystkich mężczyzn, którzy byli mu podlegli, jak czytamy, było ich tutaj 318, i rusza w pościg za tamtymi siłami, za armią, jakkolwiek wielka ona była, tych królów, którzy właśnie podbili kilka miast. On, obcokrajowiec, nie mający właściwie swojego miejsca, porywa się, można powiedzieć, na rzecz nie do przełknięcia. Dlatego, że to dotyczy Lota, kogoś bardzo mu bliskiego. I jak pamiętacie tę historię, dał mu się dogonić ludzi, pokonać tam tę armię, wyzwolić Lota, jeszcze wszystkie łupy zabrał. Później wracając, spotyka Melchizedeka, tego też może pamiętacie, później z listu do Hebrajczyków, oddaje mu część, składa dziesięcinę z tych darów, całą resztę oddaje królowi Sodomy i Gomory, bo nie chce mieć z tym nic wspólnego. A uratował Lota i to dla niego najbardziej się liczy. I kiedy później po tej sytuacji wraca do siebie do domu, Bóg znowu przychodzi do Abrama i popatrzcie, co do niego mówi. Nie bój się, Abramie. Człowiek, który właśnie pokonał całe armię, kilku królów, który zrobił niesamowicie odważną rzecz. A Bóg przychodzi do niego i mówi, nie bój się. Strach był cały czas dynamiką, która charakteryzowała Abrama. Był gotów robić rzeczy wielkie, ale tak naprawdę one były powodowane strachem. Ja jestem tarczą twoją, a zapłata twoja będzie sowita. Czego bał się Abram? Właściwie sam o tym mówi chwilę później. Panie Boże, a co ty mi możesz dać, gdy ja jestem bezdzietny? Bóg mówi, twoja zapłata będzie sowita, a Abram wprost do Boga. Abram się często kłócił z Bogiem, mówi, a co ty mi, Boże, właściwie możesz dać? Przecież ja nawet nie mam syna, ja nawet nie mam dziecka. Dziedzicem mojego domu będzie ktoś zupełnie obcy. Przecież ty nie dałeś mi potomstwa, więc to nie mój domownik, znaczy nie z mojej rodziny, tylko ten, kto mieszka w moim domu, będzie moim dziedzicem. Odważylibyście się tak do Boga zwrócić? Bóg mówi, dam ci wiele, a ty przychodzisz i mówisz, panie, co ty mi możesz dać? Obiecałeś mi już kilka razy kraj i potomstwo i nic z tego nie mam. Nie bój się, Abramie. Ale jak ma się nie bać, jeżeli ja nie mam potomka, wcale nie mam ziemi. I wtedy Bóg składa mu konkretną obietnicę. Nie, to nie będzie tak, że ktoś obcy będzie dziedziczył. Ty będziesz miał syna. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. Tak liczne będzie potomstwo twoje. Bóg odpowiada wprost na największy strach Abrama, że nie dowiedzie, że jest takim mężczyzną, jakim chciałby być. że nie będzie miał tej ziemi i nie będzie miał syna, nie będzie miał potomstwa. I Bóg mówi, nie bój się. Ja wiem, że czas mija, ja wiem, że to się wcale nie układa, ale ja to spełnię. I wtedy Abraham uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. To jest werset, który może pamiętacie z Nowego Testamentu. Że Abraham uwierzył Bogu i Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Kiedy Abraham uwierzył Bogu? Wtedy, kiedy Bóg odpowiedział na jego strach i powiedział wprost, nie bój się, będziesz miał tego syna, będziesz miał swojego potomka. Bo ja jestem Pan, który cię wywiódł z Ur, aby dać ci tę ziemię w posiadanie. To też są niesamowite słowa. Bo tak naprawdę, jeżeli pamiętacie początek tej historii, kto wyprowadził Abrama z Ur? Jego ojciec. To Terach zabrał całą rodzinę i poszli do Haranu. Ale Bóg mówi, słuchaj, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie stanowiłeś sam o sobie, nawet wtedy, kiedy musiałeś iść za swoim ojcem, nawet wtedy, kiedy nie miałeś nic do powiedzenia, musiałeś słuchać tego, co mówią inni, ja już nad wszystkim czuwałem. I ja doprowadzę twoje życie, twoją sprawę do samego końca. A Abraham znowu, a po czym poznam, że posiada tę ziemię? Jaki dowód mi dasz, że to naprawdę się stanie? I wtedy Bóg zawiera przymierze z Abramem. Po raz pierwszy w Biblii czytamy o czymś takim, że Bóg sam schodzi. Jest taka niesamowita ceremonia, która wydaje się bardzo tajemnicza, że oto zabijają zwierzę, rozpatają je na połowy i przechodzą między tymi połówkami. To była ceremonia, którą w tamtych czasach używano po to, żeby naprawdę zapieczętować przymierze krwią. Żeby to było tak postanowione, że jakby zostało zerwane, to właściwie jedna albo obie strony poniosą śmierć. I Bóg sam nagina się do tego. Bóg sam zawiera tego rodzaju przymierze, gwarantując samym sobą, że dochowa Abramowi to, co mu obiecał. Jest wielki moment w życiu Abrama. Bóg jest gotów odpowiedzieć na jego wątpliwości, na jego zwątpienie. Bóg jest gotów odpowiedzieć na jego żądania i robi coś, żeby Abrama zapewnić. Tylko teraz do głosu dochodzi inna sytuacja. Bo teraz na scenie pojawia się Sara. Sara jeszcze wtedy. Wiecie, dotychczas ona była tylko takim pewnym pionkiem w grze. Nawet nie odezwała się ani razu, ale teraz się odzywa. Przychodzi do Abrama i mówi, Pan odmówił mi potomstwa, więc proszę cię bardzo, drogi mężu, zrób dla mnie tą przysługę i prześpij się z niewolnicą moją. Obcuj z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I to się zaczyna robić naprawdę komiczne. Popatrzcie na tę sytuację i zobaczcie to, jak to się wszystko działo. I Abraham zgodził się. Usłuchał prośby żony swojej Saraj. Przystał na jej żądanie. Dlaczego Saraj zdecydowała się na coś takiego? W sensie prawnym rzeczywiście mogło coś tak być, że dziecko jej niewolnicy, które by się urodziło, należało prawnie do niej. To nie musiało być dziecko jej męża, ale jakiekolwiek dziecko, które by się urodziło, kogoś należało do, w pewnym sensie do niej, no nie? jako część jej, jak to nazwać, no domostwa. I ona tak bardzo pragnie dać Abramowi dziecko, a nie może mu dać, że jest gotowa swoją niewolnicę nie tylko dać mu do łóżka, w cudzysłowie, ale nawet podnieść ją do statusu niemalże żony, jak to później zobaczymy, po to tylko, żeby nawet w ten sposób dać Abramowi jakieś potomstwo. Dlaczego to było tak ważne? Bo dopóki Saraj nie była matką, dopóki nie dała Abramowi dziecka, to właściwie jej pozycja była zagrożona. I ona, jak pamiętacie, przekonała się o tym bardzo wyraźnie. Dlaczego? Bo kilka miesięcy, może kilka lat wcześniej, Abram gotów był zostawić ją w Egipcie. A to, co się wydarzyło później z Lotem, jeszcze bardziej ją o tym uświadomiło. Bo popatrzcie teraz, co się dzieje. Jest Saraj, którą Abram porzuca i jest Lot, dla którego rzuca wszystko, żeby go ratować. Kto jest ważniejszy dla Abrama? Lot. Ty nie jesteś warta nawet, żeby narazić się. Dla niego ja narażę nie tylko siebie, ale wszystko, co mam. Wiecie, prawdopodobnie Lot i Saraj byli rodzeństwem. My najczęściej interpretujemy Saraj jako siostrę Abrama, ale gdybyśmy się odwołali do źródeł żydowskich, ona jest utożsamiana z Iską, która była córką Harana, tak samo jak Lot. Więc bardzo prawdopodobne jest, że oni wręcz dosłownie byli rodzeństwem. Jeżeli byli rodzeństwem, to wtedy ta dynamika staje się jeszcze bardziej mocna. Saraj przez cały czas bardzo wyraźnie widziała, kto jest ważniejszy dla Abrama. A dlaczego Lot był ważniejszy? Dlatego, że on był potencjalnym potomkiem, dziedzicem. Był kimś, kto mógł przedłużyć ród Abrama. Więc dopóki ona nie podniesie swojej wartości, swojej pozycji, jest zagrożona. I jest gotowa sięgnąć po bardzo rozpaczliwe rzeczy, po to, żeby tylko tą swoją pozycję poprawić. I to jest właśnie ten strach, który też widzimy w życiu Saraj. Ze strachu, że nie wiadomo, co się z nią stanie, jest gotowa teraz wykorzystać innych. Wiecie, naprawdę jest taka dynamika. Kiedy nasze potrzeby nie są zaspokajane, kiedy boimy się, że mogą nie zostać zaspokojone, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. Jesteśmy w stanie poniżyć innych ludzi, wykorzystać innych ludzi, wykorzystać naszych najbliższych, wykorzystać naszych przyjaciół, wykorzystać ludzi obcych po to, żeby zaspokoić to, co dla nas jest ważne. Kiedy patrzymy na potrzeby mężczyzn i kobiet w małżeństwie, te potrzeby są bardzo różne. Nie? Jeden z autorów amerykańskich, bardzo popularnych, Bachus Harvey, robił badania na ten temat i zaproponował taki podział 5 najważniejszych potrzeb mężczyzny i 5 najważniejszych potrzeb kobiety. I popatrzcie, jak one wyglądają. Dla mężczyzny najważniejszą potrzebą jest zaspokojenie seksualne, potem towarzystwo w rekreacji, to znaczy, żeby miał po prostu kompana do tego, żeby odpocząć. Jeżeli żona mu jest w stanie zapewnić dobrą rekreację, jeżeli razem mogą robić coś, co mężczyźnie sprawia przyjemność, razem jakiś sport uprawiać, razem coś zwiedzać, razem pójść na ryby, razem grać w piłkę, to zaczyna się być coraz trudniejsze, ale to jest jedna z potrzeb. Okay? Kogoś, kto pozwala mężczyźnie, z kim można przyjemnie spędzić czas i wypocząć. Atrakcyjną żonę, atrakcyjną partnerkę, prowadzenie w domu, żeby było to przysłowiowe posprzątane i ugotowane i kogoś, kto będzie darzył go podziwem, kto będzie w cudzysłowie piał zachwytu na temat wszystkiego, co on robi. To są potrzeby mężczyzn w związku. Okay? Jeżeli chcecie, żeby mężczyzna był zadowolony, jego kobiety, jeżeli zaspokoicie mu te 5 potrzeb, będzie bardzo zadowolony. A jakie są potrzeby kobiet? Okay? Przede wszystkim czułość i uczucie i wyrażanie tego jak najczęściej. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Okay? Jak już skończycie rozmawiać, to jeszcze trochę porozmawiać. Okay? Szczerość i otwartość. Dzielenie się swoimi emocjami, dzielenie się swoimi uczuciami. Mówienie o tym, co jest w sercu, w głowie i jakie są twoje plany na przyszłość. Wsparcie finansowe, czyli zabezpieczenie bytu materialnego oraz oddanie rodzinie. Że będzie to mężczyzna będzie oddany wychowaniu dzieci, będzie wspierał ją w wychowaniu dzieci, będzie obecny w domu, nie będzie znikał z kolegami, bo oni są akurat lepszymi kompanami w rekreacji i tak dalej. Nie? I widzicie teraz, co z tymi potrzebami jest? Żadne się nie pokrywają. Z 5 najważniejszych. I często tak jest, że kiedy nasze potrzeby nie są zaspokojone, to my zwracamy się przeciwko drugiej osobie. Kiedy nie widzimy szansy na zaspokojenie tych potrzeb, to wtedy w strachu próbujemy manipulować innymi, sobą nawzajem, bo innymi ludźmi, żeby jakoś te potrzeby zaspokoić. I tak samo było w życiu tamtych ludzi. Ponieważ ich potrzeby nie były zaspokajane, byli gotowi wykorzystywać innych, żeby jakoś je zaspokoić. I Saraj dokładnie tak zrobiła. Postanowiła wykorzystać Hagar, niewolnicę z Egiptu. Prawdopodobnie jedną z tych, którą Faraon dał albo Abramowi, albo jej właściwie jako swojej przyszłej żonie. Być może przypominała jej w jakiś sposób o tej jakby nie było nieprzyjemnej sytuacji z jej życia, więc może łatwiej było ją akurat wykorzystać dlatego, że była Egipcjanką. Okay? Ty w Egipcie mnie porzuciłeś, to teraz ja się odegra przynajmniej jakiejś Egipcjance. Ale postanawia wykorzystać inną kobietę, w pewnym sensie nawet wbrew jej woli, jak czytamy, dała ją za żonę mężowi swemu. I to nie było tylko, że będzie miała z niej potomstwo, ale naprawdę w pewnym sensie podniosła jej status. Okay? Jako żona zgodziła się, a właściwie sama sprowokowała sytuację, że w jej małżeństwie, w jej związku pojawiła się rywalka, bo uważała, że tylko w ten sposób zaistnieje dla swojego męża. A on obcował, spał z Hagar i ta poczęła. I kiedy Hagar, która została wykorzystana, w pewnym sensie poniżona, zobaczyła, że zaszła w ciążę i że jej sytuacja wzrosła, być może dostała własny namiot, być może zaczęto ją lepiej traktować, no bo teraz ona ma w sobie dziecko samego pana Abrama, no nie głowy rodziny, zaczęła się odgrywać. Zaczęła się odgrywać na swojej byłej pani, nie? Albo oficjalnie dalej swojej pani, na Saraj. Zaczęła nią pogardzać i zaczynała to okazywać. I tak jest, okej? Okay? Jeżeli ktoś tobą pomiata, jeżeli tobą pogardza i nagle sytuacja się odwróci, bardzo szybko i bardzo chętnie dajemy znać tej osobie, że teraz czas na odpłatę, prawda? Jeżeli w związku jest jakaś taka sytuacja, że jedno z nas ma przewagę nad drugim i nagle role się odwrócą, to bardzo często ta druga osoba czerpie z tego satysfakcję. My z Melą często to mamy na takich niewielkich rzeczach. Okay? Jak ja mówię Meli, że na pewno to ona coś schowała, później się okazuje, że ja to schowałem, jest moment odpłaty. I odwrotnie, kiedy ona mnie o coś oskarży, a ja później jej dowiodę, że to ona to zapomniała, to ja mam tę chwilę satysfakcji. Okay? W każdym związku tak jest. Jeżeli to jest taka mała rzecz, to pół biedy, ale kiedy to są rzeczy poważne, kiedy to są rzeczy, które dotykają naszych najgłębszych obaw, robi się bardzo nieprzyjemnie. I wtedy Saraj przychodzi do Abrama. Nie? Pamiętacie, co przed chwilą powiedziała wcześniej? Może cofnę. O, tutaj było. Pan odmówi mi potomstwa, więc drogi mężu, proszę, obcuj z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I Abram usłuchał rady Saraj. A kiedy Hagar zaszła w ciążę i zaczęła gardzić Saraj, przychodzi Saraj do Abrama i mówi: to ty jesteś winny mojej krzywdy. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Więc niech teraz Pan rozsądzi między mną a tobą. No i każdy mężczyzna mówi: no tak, tak to jest z kobietami. No nie, najpierw mnie o coś prosi, a później wychodzi na to, że to moja wina. Wiecie, to nie do końca musiało tak być. Bardzo możliwe, że Abram rzeczywiście coś w tym miał na sumieniu. Że może rzeczywiście, kiedy zobaczył, jakby nie było, Hagar na pewno była dużo młodsza od Saraj. Jakby nie było, przede wszystkim ona była w ciąży i miała szansę, że da mu potomka. Więc bardzo możliwe, że Abram sam zaczął w jakiś sposób albo pozwalać Hagar, albo wręcz ją w jakiś sposób wywyższać. Werbalnie czy niewerbalnie, a wprost czy subtelnie, coś mógł zrobić i wtedy, kiedy Saraj przychodzi do niego i mówi: ty jesteś winny mojej krzywdy, to może być nie tylko jakiś taki kobiecy, historyczny zarzut, ale wręcz rzeczywistość. Że oto być może Abram postanowił przenieść swoją inwestycję na inną kobietę. Okay? Za namową swojej żony. No nie? Nie powinna mieć do mnie o tej pretensji, bo sama mnie o to prosiła. Ale Saraj przychodzi do niego: słuchaj, ona stała się dla ciebie ważniejsza niż ja. Więc niech teraz sam Pan rozsądzi między nami. Kto jak kto, ale Pan bardzo często stawał w obronie kobiet, którymi nie opiekował się Abram, które dla niego były tylko w pewnym sensie podmiotowe. W tym wypadku akurat Abram zachowuje się jeszcze dziwnie, bo on mówi: a okej, to jest twoja niewolnica, zrób z nią co chcesz. Niewolnica twoja jest w twoim ręku, zrób z nią co ci się podoba. I gdy ją Saraj chciała upokorzyć, wiecie, znowu, gramy w to upokarzanie. Ja upokorzę ciebie, ty upokarzasz mnie, czekaj chwilę, sytuacja się odwróci, to ja ci odpłacę. Hagar uciekła od niej. I to jest niesamowita historia, nie będziemy w to wchodzić, ale kiedy Hagar, będąc w ciąży, ucieka stamtąd, prawdopodobnie skargując się na śmierć gdzieś tam na pustyni, na pustkowiu, sam Bóg przychodzi jej z pomocą. I to się wiele razy powtarza właśnie w życiu Abrama. Wtedy, kiedy on zaniedbuje tych, którymi on się powinien opiekować, to Bóg staje po stronie kobiet i dzieci po to, żeby je ratować. I Bóg mówi do Hagar, żeby wróciła, żeby została w domu i żeby zniosła to, co spotykają ze strony Saraj. Hagar wraca i urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swojemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. I miał 86 lat, kiedy Hagar urodziła Ismaela. Wiecie, co się wtedy stało? Abram spełnił swoje pragnienie. No mówimy, to był Ismael, no nie? Ismael nie był prawdziwym synem. Nie dla Abrama. Okay? On miał syna, na którego czekał. Ismael był jego wyczekanym, ulubionym, ukochanym synem. Jego pragnienie, jego marzenie zaczęło się spełniać. To, co Bóg obiecał, dla niego była sprawa jasna. Wypełniło się dzięki Hagar. I oto Ismael jest dzieckiem obietnicy, którą Bóg mu złożył. Z perspektywy Abrama, z perspektywy Saraj, z perspektywy Hagar, to wszystko było tak samo. Oto Ismael jest tym, na którego wszyscy czekali. I teraz cała ta historia będzie toczyła się nadal, będzie miała swoją kontynuację właśnie dzięki temu, co zrobiła Hagar, co zrobił Abram. I tutaj na 13 lat zatrzymuje się narracja. 13 lat nie będziemy czekać, ale proponuję takie 5 minut przerwy, dobrze? Jak wrócimy po tych 5 minutach, to zobaczycie, jak dalej potoczyła się ta historia.